Na naszym logo jest pewien napis. W cudzysłowiu, znaczy, że jest to pewien cytat. Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Jest to kombinacja, tak to powiem, kombinacja dwóch wersetów, które czytaliśmy na samym początku z pierwszego listu do Koryntian, które apostoł Paweł napisał do Koryntian i są one zawarte w wersetach 23 i 24. I ja przeczytam je. My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego. Dla Żydów wprawdzie zgorszenie, a dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych i Żydów, i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Więc ten napis jest w jakimś celu tam umieszczony. Ten napis informuje, ma za zadanie informować, co my tutaj w zasadzie robimy jako Kościół Baptystyczny w Legionowie. Więc żebyśmy się dobrze rozumieli, chciałbym pokazać, co to znaczy, co te słowa znaczyły dla apostoła Pawła, dla autora. I wtedy zobaczymy, co te słowa muszą oznaczać dla nas. Ale zanim przejdziemy do tego, zacznę pewną historią. Jakiś czas temu czytałem pewien artykuł o dwóch mężczyznach, którzy mieli bardzo dobre prace, pracowali w korporacjach międzynarodowych, mieli dobre wykształcenie, byli profesjonalistami, w związku z tym zarabiali duże pieniądze. Ale w pewnym momencie swojego życia zostawili to, zrezygnowali z tego i założyli swój własny interes. Tyle, że tym, czym zaczęli się zajmować, to, czym zaczęli się zajmować, nie miało nic wspólnego z tym, co robili wcześniej. Ich pasją była czekolada. Więc postanowili robić pralinki, słodycze, czy praliny. Więc zostawili to wszystko, te korzyści, dobre pieniądze, komfort pewien życiowy i zajęli się swoją pasją wytwarzaniem pralin. Dlaczego to zrobili? Jeżeli ktoś pracował w międzynarodowej korporacji, to wie, że to jest ciężki kawałek chleba. Duży stres, obciążenie psychiczne i fizyczne. I w pewnym momencie człowiek dochodzi do miejsca, gdzie stwierdza, pieniądze są dobre, ale ja wolę mieć spokojniejsze życie. Wolę mieć satysfakcję z tego, co w życiu robię. Więc zrezygnowali z tego, co mieli, z tych dobrych prac, pozycji i zajęli się tym, co było ich pasją. Pewien inny człowiek miał podobne doświadczenie, jak ci dwaj. W wyniku pewnego spotkania, dość nieoczekiwanego spotkania, można było powiedzieć, życie tego człowieka uległo całkowitej zmianie, dramatycznej zmianie. Obiecujący członek ortodoksyjnego stowarzyszenia religijnego, wykształcony przez jednego z najlepszych ówczesnych nauczycieli prawa żydowskiego, młody człowiek pnący się po szczeblach kariery, mający wielkie możliwości i wielką przyszłość przed sobą, nagle rzuca to wszystko, zostawia to. O kim mowa? O Pawle, o Saulu, który jest autorem tego listu, który później staje się apostołem Jezusa Chrystusa. Jego spotkanie z Jezusem Chrystusem obróciło jego życie o 180 stopni. Jezus powołał go do służby dla siebie, a Paweł bardzo chętnie temu powołaniu się podporządkował. Czym zajął się Paweł? Jakie było jego zajęcie po tym, jak zostawił wszystko, te przywileje, które wiązały się z tym, kim był i co osiągnął już w życiu? Czym zajął się już jako chrześcijanin? I co ważniejsze, dlaczego to robił? Dlaczego poddał się temu powołaniu, jakie Chrystus mu dał? I tekst mówi nam, że zajęciem Pawła, Paweł mówi o sobie, że my zwiastujemy, mówi o sobie, ale też o innych apostołach, my zwiastujemy, my głosimy. Kiedy przyszedł do Koryntu, gdzie zwiastował Ewangelię, to mówi nam w drugim rozdziale, w drugim wersecie, że uznał za właściwe nie umieć nic innego, też nie robić nic innego, jak tylko zwiastować czy głosić. I ktoś może powiedzieć, ale co to jest to ogłoszenie, co to jest to zwiastowanie. Gdyby był lekarzem, to wiadomo, co to za praca. Jest konkret. Gdyby był murarzem, to efekt widać w postaci wybudowanego domu. A tutaj głoszenie, no to wiadomo, że to się wiąże z mówieniem, a dzisiaj mówców to mamy wielu. Bardzo wielu. Ludzie bardzo chętnie mówią, tylko że czasami, czy też bardzo często nic nie idzie za tą mową. Czy Paweł jest kolejnym gadułą, który można powiedzieć też osobą, która zajęła się, nie chcę powiedzieć polityką, ale gadulstwem, bajaniem o pewnych rzeczach. Co to jest to ogłoszenie? Więc żebyśmy mieli właściwe wyobrażenie, rozumienie tego, czym jest zgłoszenie, to posłużę się ilustracją, przykładem, który to zobrazuje. Kiedy parlament polski przyjmuje jakiś nowy przepis, to musi być on podany do publicznej wiadomości, zanim wejdzie w życie. Taki nowy przepis musi ukazać się w gazecie oficjalnej, która nazywa się Monitor Polski. Musi być jego treść tego nowego przepisu wydrukowana i podana do publicznej wiadomości. Każdy może się z tym zapoznać. Więc to publikowanie, albo to, co dzisiaj byśmy określili jako publikowanie, podawanie do publicznej wiadomości jakiegoś nowego przepisu wydanego przez parlament, to jest zwiastowanie, to jest głoszenie. Kiedy załóżmy, że parlament przyjął jakąś ustawę, ale ktoś, kto przygotowuje Monitor Polski, postanowił coś zmienić w tej ustawie, bo mu się nie podoba ta treść. I na przykład doda i czasopisma, jak to kiedyś było przy aferze Rywina. Ktoś postanowił sobie coś dodać, albo postanowi sobie coś ująć z tego, prawda? Więc wchodzi w życie wadliwy przepis. Przepis, który może narazić Skarb Państwa na ogromne straty. A przez to będziemy poszkodowani my jako obywatele tego kraju. Więc podawanie rzeczy do publicznej wiadomości jako coś autorytatywnego wymaga dokładności, wymaga wierności w tym, co jest zapisane. Więc widzimy, że zwiastowanie to nie bajanie. Zwiastowanie to nie gadulstwo, czy też mówienie swoich opinii. Zwiastowanie to jest przekazywanie wiernie to, co ktoś, kto ma autorytet, kto ma władzę, postanawia. Dzisiaj ogłasza się nowe przepisy właśnie na łamach prasy, Monitora Polskiego czy innych gazet, ale w starożytności nie było prasy. Więc te nowe ustawy, czy też to, co postanowił król, było ogłaszane przez heraldów, przez osoby, które zajmowały się właśnie wiernym przekazywaniem ludowi to, co król postanowił. Taki herald musiał powiedzieć dokładnie to, co król powiedział. Nie mógł do tego dodać nic, ani od tego nic ująć, bo inaczej spotkałby się z surowymi konsekwencjami. On musiał iść w kraj i dokładnie przekazywać to, co było, co mu nakazano powiedzieć. Więc taki herald nie mógł przedstawiać swoich własnych pomysłów czy opinii. Musiał dokładnie przekazać słowa króla. Ni więcej, ni mniej. Więc była to bardzo odpowiedzialna praca. Więc Paweł został heraldem Chrystusa. Został jego apostołem. I jego zadaniem było głoszenie, było zwiastowanie to, co Bóg nakazał mu. Więc zwiastowanie jest bardzo odpowiedzialną pracą, która wymaga staranności i dbałości o szczegóły. Jest to praca, której celem jest reprezentowanie Boga, a nie siebie samego. Jest to praca, która wymaga znajomości Słowa Bożego i wierności w ogłaszaniu tego Słowa. Jest to ogromny przywilej, trzeba powiedzieć. Móc przemawiać w imieniu Boga, ale za tym przywilejem idzie ogromna odpowiedzialność tego, który zwiastuje. Bóg powiedział, że jeżeli ktoś dołoży do tego, co Bóg powiedział, to Bóg dołoży tej osobie plag opisany w jego księdze. Jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tego proroctwa, ujmie Bóg z działu tej osoby, z drzewa żywota i ze świętego miasta opisanych w tej księdze. Więc to nie jest rzecz trywialna, to nie jest rzecz łatwa, zwiastowanie. Zwiąże się z ogromną odpowiedzialnością, jeżeli ktoś wykrzywia, wypacza Boże Słowo, poniesie tego ogromne, z tego ogromne konsekwencje. Bóg wyciągnie z tego konsekwencje, które mogą być konsekwencjami wiecznymi. Kolejna rzecz. Co zwiastuje Paweł? Jakie jest jego przesłanie? Czyli co Bóg mówi przez apostoła Pawła do ludzi, do mnie, do ciebie? Tekst mówi, że zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego. Kiedy przybył do Koryntu, postanowił nie umieć nic innego, jak tylko Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc możemy powiedzieć, że przesłaniem Pawła od Boga był wyłącznie ukrzyżowany Chrystus. Ale co to znaczy? Co to znaczy? Może zacznę od tego, co to nie znaczy. A później pokażę, co to znaczy. Więc najpierw negatywnie, co to nie znaczy. Zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego nie oznacza głoszenia, że mamy być dobrymi ludźmi. Bóg nie wzywa nas do tego, żebyśmy pełnili dobre uczynki. Gdyby tak było, to Paweł poszedłby i wzywał ludzi wszystkich do tego, żeby pełnili dobre uczynki, żeby byli dobrzy dla siebie nawzajem. Ale Paweł miał za zadanie zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego. Więc Bóg, przesłanie od Boga do nas nie jest, abyśmy byli dobrymi ludźmi. Oczywiście jest to w pewnym kontekście powiedziane. Po drugie, zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego nie oznacza głoszenia, że mamy być moralnymi ludźmi. Że Bóg oczekuje od nas, że będziemy kierować się swoim życiem w życiu dekalogiem, czy jego przykazaniami, czy będziemy po prostu moralnymi ludźmi. Gdyby tak było, to Paweł głosiłby dekalog, głosiłby dwa przykazania miłości i kierował ludzi, słuchajcie, postępujcie tak. Ale Paweł zwiastował Chrystusa i to ukrzyżowanego. Więc wezwanie do moralnego życia nie jest wezwaniem, które zwiastuje Paweł. Po trzecie, zwiastowanie Chrystusa ukrzyżowanego nie oznacza głoszenia, że mamy być religijnymi ludźmi, którzy spełniają jakieś religijne uczynki. Paweł nie mówi, że musimy chodzić do kościoła, że musimy się modlić, że musimy czytać pismo, pościć, czy karmić ubogich, czy robić inne tego rodzaju rzeczy. Gdyby tak było, to Paweł wzywałby ludzi do takiego postępowania. Mówił, bądźcie religijni, chodźcie do kościoła, ale Paweł zajmuje się czymś innym. On zwiastuje Chrystusa i to ukrzyżowanego. Co może bardziej szokujące jest, że jego zwiastowanie w ogóle nie jest o nas. I to może kogoś zaskoczyć. Jego zwiastowanie w ogóle nie jest o tobie czy o mnie. Bezpośrednio, w pierwszej kolejności. Paweł w swoim zwiastowaniu nie mówi bezpośrednio o nas. To, co zwiastuje, jest skierowane do nas. Jest to posłanie od Boga do nas, ale to nie jest o nas w pierwszej kolejności. Paweł zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego. To znaczy, że zwiastuje wszystko, co się wiąże z krzyżem Chrystusa. Nie mówi o tobie i o mnie bezpośrednio, ale wskazuje na Jezusa Chrystusa. Na Jego krzyż. Wskazuje na dzieło Chrystusa, na odkupienie, jakiego dokonał, na zbawienie, jakie jest w Nim. Przez wiarę w Niego dla każdego, kto wierzy. Paweł zwiastuje nam to, co Bóg przez swojego Syna Jezusa uczynił dla nas. Więc kiedy Paweł mówi o krzyżu, to też mówi o pewnym szerokim pojęciu. Dla niego nie jest to tylko w kółko mówienie Chrystus umarł za ciebie, Chrystus umarł za ciebie. To nie jest tylko skupianie się na czymś, co można było określić jako nauka o Chrystusie. Chrystologia, krzyż Chrystusa, czy też zwiastowanie Chrystusa jest to szersze pojęcie, które obejmuje całą teologię, całą naukę o Bogu. Czasami słuchając dziennikarzy, oni się posługują takim zabiegiem. Na przykład mówią, że w Stanach Zjednoczonych się wydarzyło, coś tam się wydarzyło w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym Waszyngton podjął taką i taką decyzję. Co ten Waszyngton reprezentuje? W tym kontekście, w danym kontekście Waszyngton reprezentuje Stany Zjednoczone, ponieważ Waszyngton jest stolicą Stanów Zjednoczonych i tam jest siedziba rządu. Więc mówiąc o Waszyngtonie, mówi, że całe Stany przyjęły pewną ustawę, czy coś, co miało, było związane z tym wydarzeniem, jakie miało miejsce. Tak samo tutaj możemy rozumieć to, co mówi apostoł Paweł o Chrystusie. Krzyż Chrystusa reprezentuje, czy Chrystus reprezentuje wszystko, co Bóg objawił. Ale jest to, Chrystus jest centrum, punktem centralnym Bożego przesłania do człowieka. Krzyż jest kulminacją Bożego objawienia. Tak jak wszystkie drogi w Cesarstwie Rzymskim prowadziły do Rzymu, tak całe Słowo Boże prowadzi do Chrystusa i od Chrystusa. Krzyż jest punktem centralnym przesłania Boga, jest punktem kulminacyjnym, jak powiedziałem. Więc wszystkie nauki, jakie mamy w Piśmie Świętym, o Słowie Bożym, prowadzą do Chrystusa, więc jeśli chcemy je właściwie rozumieć, to musimy je czytać, rozumieć właśnie przez pryzmat Chrystusa. Przez pryzmat Chrystusa ukrzyżowanego. Dlatego Paweł mówi, że uznał za właściwe umieć tylko Jezusa i to ukrzyżowanego. Dlaczego Paweł zwiastuje Chrystusa? Dlaczego Paweł nie zwiastuje tego, że mamy być dobrzy, że mamy być moralni czy religijni? Dlaczego Bóg w swoim przesłaniu wskazuje bezpośrednio na Chrystusa i krzyż, a nie na nas? Odpowiedź na to pytanie jest w naszym tekście. Paweł zwiastuje Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Chrystus ukrzyżowany reprezentuje Bożą moc i reprezentuje Bożą mądrość. Krzyż Chrystusa jest odpowiedzią na nasze braki, na nasze potrzeby, z których często nie zdajemy sobie sprawy albo nie chcemy sobie zdać sprawy. Powodem tych potrzeb, tych braków przed Bogiem jest grzech. To grzech spowodował, że człowiek stał się niewolnikiem tego grzechu i nie ma mocy, ani siły, ani chęci, aby spod tego panowania się wyrwać. Grzech jest sidłem dla człowieka, a gdy człowiek stara się z jakichś powodów wyrwać z niego, to ten grzech jeszcze bardziej zaciska swoją pętlę i trzyma mocniej człowieka w swoich objęciach. Więc człowiek sam z siebie, sam nie jest w stanie sobie pomóc, nie jest w stanie wyrwać się spod panowania grzechu. Dlatego potrzebuje pomocy z zewnątrz. Grzech spowodował, że człowiek w duchowym sensie zgłupiał i zaczął kwestionować istnienie Boga, chociaż dookoła jest tyle różnych wskazówek, przesłanek, że Bóg istnieje. Grzech ogłupił człowieka i spowodował, że człowiek chce być sam dla siebie Bogiem. Bardzo często ludzie mówią, że nikt nie będzie im mówił, jak mają żyć. Sami chcą być bogami dla siebie, sami chcą kierować swoim życiem. I wielu dochodzi do wniosku, że Boga nie potrzebuje i wręcz nie chce mieć z Nim nic wspólnego. Więc nasze dwa braki to brak siły, brak mocy, żeby wyrwać się spod panowania grzechu i brak mądrości, żeby nasze oczy skierować na Boga. Ale jeśli Bóg w swojej łasce pozwoli człowiekowi ujrzeć siebie w doskonałym lustrze Bożego prawa, Bożych standardów, Bożej świętości, to natychmiast taki człowiek przestaje widzieć swoje własne piękno. Czasami ludzie podchodzą do lustra, patrzą, ale widok, prawda? Ale kiedy zostają skonfrontowani z Bogiem, z Jego świętością, z Jego standardami, to wtedy zaczynają dostrzegać, że oj, wcale taki piękny już nie jestem. Tutaj jest brak, tutaj jest jakaś zmarszczka, tutaj jakaś krostka, tutaj tamto, prawda? I zaczynają widzieć, że ich własny obraz w własnej głowie nie jest taki doskonały, że są braki. Więc jeśli człowiek z Bożej łaski zacznie widzieć, że jest słaby, że grzech kontroluje jego życie, że nie jest w stanie wyrwać się z tego grzechu, ale też nie wie, jak ma to zrobić, bo brak mu mądrości. I wtedy zobaczy Chrystusa, to zobaczy Go w zupełnie innym świetle. Kiedy będzie widział swoje własne słabości, swoją niemoc, swoją głupotę i spojrzy na Chrystusa, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, wtedy taki człowiek zaczyna całkowicie inne życie, nowe życie. Kiedy człowiek zaczyna widzieć siebie, tak jak widzi go Bóg, wtedy krzyż Chrystusa przestaje być czymś głupim, czymś jakimś głupstwem. Człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę, że potrzebuje mądrości i poznania Boga. I zaczyna dostrzegać, że ta mądrość jest ukryta w Chrystusie, że Chrystus w zasadzie ma wszystko, czego ja potrzebuję, aby być w porządku przed Bogiem. Chrystus ma wszystko, On ma moc, żeby mnie wyzwolić z grzechu, ponieważ On złama moc grzechu na krzyżu Golgoty. Ale On też jest mądrością, której ja potrzebuję, aby przyjść do Boga. Więc to, czego ja potrzebuję, jest w Chrystusie i tylko w Chrystusie. Bóg objawi swoją mądrość właśnie poprzez odkupienie, poprzez krzyż Chrystusa, ale też poprzez krzyż objawi swoją moc. I każdy, kto zwraca swój wzrok na Jezusa, doświadcza tej mocy, doświadcza tej mądrości. Apostoł Paweł, religijny, bardzo religijny człowiek, bardzo oddany swojej religii, zdał sobie sprawę ze swojej słabości oraz głupoty. Kiedy spotkał się z Jezusem, kiedy Jezus wyszedł na jego spotkanie, kiedy Jezus objawił mu się, apostoł Paweł zrozumiał, że jest słaby i że jest głupi i że potrzebuje Chrystusa. I to doświadczenie zmieniło jego życie całkowicie. Apostoł Paweł doświadczył tego, że Chrystus jest mocą Bożą i mądrością Bożą i dlatego zdecydował się zwiastować Go, zostawić wszystko, wszystkie przywileje i iść na świat i głosić Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą. Doświadczył tego, o czym ten tekst mówi. Jakie to ma zastosowanie dla nas, którzy będziemy korzystać z tej kaplicy, którzy pracujemy nad tym w Legionowie, aby powstał Kościół baptystyczny. Więc w pewnym sensie ten tekst jest pewnego rodzaju obietnicą, że dołożymy wszelkich starań, by czynić cztery rzeczy. Tak króciutko. Po pierwsze, że musimy dołożyć wszelkich starań i pilnować się, aby zajmować się tylko jednym, tylko zwiastowaniem, tylko głoszeniem. Nie chciejmy być oryginalni, nie wprowadzajmy swoich własnych pomysłów, jakichś nowych idei. Bądźmy osobami, które po prostu kopiują, nie wymyślają nowe, ale kopiują przykład, jaki zostawił nam apostoł Paweł. Niech inni zajmą się uprawianiem polityki. Niech inni zajmują się spekulowaniem, czy Bóg istnieje. Niech inni zajmą się filozofowaniem na temat Boga. Niech inni zajmą się komentowaniem bieżących wydarzeń. My skupmy się na zwiastowaniu, na ogłaszaniu Chrystusa i to ukrzyżowanego. To było pierwsze. Po drugie, musimy być wiernymi w tym, co ogłaszamy. Nie możemy do tego nic dodać, ani od tego cokolwiek ująć. Od szafarzy Bożych wymaga się wierności, więc musimy być wierni, by ogłaszać całą wolę Bożą. Musimy być wierni nawet wtedy, kiedy świat będzie, można powiedzieć, pluł nam w twarz i nazywał nas fanatykami. Pan Jezus, świat tak potraktował Jezusa, więc możemy oczekiwać tego samego, co się przydarzyło Jezusowi. Musimy być w tym wierni, nawet jeżeli będziemy mieli przeciwności w związku z tym. Tego wymaga od nas Chrystus, wierności. Po trzecie, musimy zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego nie tylko słowem, ale i uczynkiem. Musimy być nie tylko słuchaczami, ale też wykonawcami słowa, ponieważ tacy mają błogosławieństwo od Boga. To, co głosimy, musi być zgodne z tym, jak żyjemy. Taki przykład dał nam Pan Jezus, taki przykład znajdujemy w apostole Pawle. Więc jeśli chcemy ich naśladować, to musimy postępować tak samo. Żyć tak, jak głosimy, czy żyć według tego, co głosimy. Ukrzyżowany Chrystus musi być zawsze w centrum naszego życia. I po czwarte, zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego nie po to, żeby pokazać, jacy my wspaniali jesteśmy, jacy oryginalni. Nie. Zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, aby uwielbić i wywyższyć Boga. Kiedy mówimy, że wszystko, co mamy, to mamy dzięki ukrzyżowanemu Chrystusowi, który jest mocą Bożą i mądrością Bożą, wtedy nasze serce, nasze dziękczynienie kieruje się do Boga, ponieważ to On sprawił to wszystko. Nie my. On jest autorem i sprawcą tego wielkiego zbawienia w Jezusie Chrystusie. My nic do tego nie dołożyliśmy. Szukajmy więc Bożej chwały, a nie naszej własnej. Więc to są cztery rzeczy. Zajmowanie się tylko jedną rzeczą, zwiastowaniem, niczym innym. Po drugie, być wierni, być wiernymi w tym, co ogłaszamy. Zwiastować całą Bożą wolę. Po trzecie, zwiastować Chrystusa ukrzyżowanego nie tylko słowem, ale i uczynkiem. I po czwarte, by robić to wszystko, by Bóg był uwielbiony. Więc o to się módlmy, o to wołajmy do Boga, aby Bóg nas w tym prowadził i aby nam w tym pomagał. Amen.